przywozimy serdeczne pozdrowienia ze zboru w Nowogardzie. Nie przywożę pozdrowień z Rady Kościoła, chociaż, bo bracia nie wiedzą, że jestem u was. Tak nagle była ta decyzja, także, ale myślę, że gdyby wiedzieli, że to też by prosili, żeby pozdrowić serdecznie. Ale na pewno macie serdeczne pozdrowienia od brata Leona Dziadkowca. Kochani, nie przyjechałem dzisiaj do was, żeby tu z wami opowiadać o różnych rzeczach, które się dzieją, czy to w Radzie Kościoła, czy w Kościele, chociaż dzieją się różne rzeczy i ciekawe, i mniej ciekawe, i radosne, i mniej radosne, bo Kościół jest żywym organizmem. Jeżeli czytaliście poprzedni głos ewangeliczny, to ja tam pisałem, że Kościół to jest organizm, a nie organizacja. Że to jest coś żywego, że to jest coś, co ma swój rozwój, coś, co ma swoje uczucia, swoje emocje, swoje smutki i radości. I tak jak w rodzinie mamy różne doświadczamy różnych emocji. Ale dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać właśnie o jednej z takich emocji, która czasami gdzieś tam jest wspominana. Nawet dzisiaj w tym fragmencie z Listu do Rzymian czytaliśmy, że nie dostaliście ducha niewoli, aby co robić? Ulegać bojaźni. Nie dostaliśmy ducha niewoli, aby ulegać bojaźni. Dzisiaj troszeczkę o tym strachu chciałbym z wami porozmawiać. I taki piękny fragment świąteczny jest, kiedy to anioł pański stanął przy pasterzach. W drugim rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza ten fragment na pewno będzie czytany przy każdym stole wigilijnym w tym tygodniu. I tam, gdy byli w tej krainie pasterze w polu czuwający, ósmy werset, trzymający nocne straże nad stadem swoim, i anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Ogarnął ich strach, bo oto wydarzyło się coś, czego jeszcze nie znali, bo oto wydarzyło się coś, na co nie byli do końca przygotowani, bo oto wydarzyło się coś, czego oni, ta jedna z najniższych warstw społecznych, wiecie, jak byłem dzieckiem, jeździłem na wioskę do jednej z sióstr z naszego zboru i tam u niej troszkę pracowaliśmy i później ona w zamian za to na jesień dawała nam trochę warzyw, trochę ziemniaków, takich rzeczy. I tam był taki wiejski głupek, który pasł krowy. Upośledzony człowiek. Wszyscy na niego mówili tam Stasiu. I Stasiu zbierał krowy z całej praktycznie wsi i wyprowadzał na takie wielkie popegerowskie łąki. I tam pasł te krowy cały dzień. I później wieczorem odprowadzał te krowy do wsi i Stasiu w zamian za to dostawał co miesiąc czy co tydzień jakieś tam pieniążki, które wystarczyły mu, żeby kupić sobie wino i coś tam jeszcze. I może żyletkę i mydło do golenia. Pasterze nigdy nie byli jakimiś wysoko postawionymi ludźmi. I nagle im się wydarza coś takiego. Anioł pański im się objawia i Boża chwała ogarnęła ich, oświeciła ich i się przestraszyli. Wiecie, można się przestraszyć czegoś dobrego. Można się przestraszyć czegoś dobrego. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Wam, pierwszym, nie Herodowi, nie możnym tego świata, nie uczonym w piśmie, ale wam, pasterzom, zwiastuje tą wielką radość, a po was wszyscy inni będą mogli doświadczać tej radości. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Wow! Jakie przeżycie! Jaka sytuacja! Nie tylko anioł się ukazuje, nie tylko światłość pańska się ukazuje, ale za chwilę ukazują się legiony wojsk niebieskich. Tego nikt nie widział. Nigdy. No może poza Ezechielem troszeczkę poza Danielem, ale żaden człowiek w tamtych czasach nie miał tego przywileju ujrzenia tych wspaniałych oddziałów wojsk niebieskich. Ale można się przestraszyć. Można się przestraszyć. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy jest bardzo dużo niepewności, kiedy sytuacja jest bardzo dynamiczna, wszystko się zmienia. Jeszcze nigdy człowiek w historii swojej nie żył w czasach, gdzie był tak szeroki dostęp do informacji, do komunikacji. Zobaczcie, to co się zmieniło na naszych oczach, ja mówię tutaj o pokoleniu 40+, już bliżej 50 jak 40. Nawet jak spojrzymy na rozwój technologii, ja pamiętam płyty czarne gramofonowe, pamiętacie, nie? Potem były te magnetofony na taśmy takie, rolki zawijane. Potem były kasetowe magnetofony, to była sensacja, nie? Jak ktoś miał Walkmana takiego przy pasku, który ważył prawie 2 kilo i słuchawki, to był ktoś, gość. Potem pojawiły się płyty kompaktowe. Dzisiaj nośniki muzyki, nośniki informacji są tak proste i tak, że praktycznie telefon. To wszystko idzie tak szybko do przodu. Ale wiecie, kiedy rzeczy idą tak szybko do przodu, kiedy rzeczy bardzo szybko się zmieniają, to nasz organizm człowieka nie jest w stanie tak szybko się do tego dostosować. Dlatego młodzież, która wyrasta w tej kulturze, jest wam łatwiej. Ale my, starsi, my się czujemy zagrożeni. My się czujemy niepewnie. My nie wiemy, że po każdym wejściu na konto bankowe w banku, w komputerze trzeba się wylogować i najlepiej jeszcze usunąć historię i wszystkie ciasteczka i tak dalej, i tak dalej. My tego nie wiemy, bo jest to nam obce. Żyjemy w czasach bardzo szybkich zmian, ale zmiany to również brak stabilizacji. Dzisiaj sytuacja jest bardzo niestabilna, nawet w naszym kraju, a już na świecie generalnie rzecz biorąc, nie było tak niestabilnych czasów na świecie. W każdej chwili możemy spodziewać się czegoś, co wstrząśnie ziemią. I od czasu do czasu wstrząsają ziemią różne rzeczy. Wystarczy obejrzeć wiadomości. A Bóg mówi, że powołuje nas, jako ludzi wierzących, w pośrodku tej burzy, w pośrodku tych różnych zmian, tych emocji, które nami targają, że On powołuje nas do życia bez strachu, do życia w pokoju. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, rozdział 41. I ten fragment odpowie nam na takie bardzo ważne pytanie, które dzisiaj sobie stawiam ja. Jak ja, jako Boże dziecko, mogę w tej zawierusze być oazą spokoju na tej pustyni strachu? I Izajasz w wersetach od 10 do 13 daje nam bardzo mocną odpowiedź na to pytanie. Nie bój się. Dlaczego? Bom ja z tobą. Pan Bóg powiedział do Jozuego, jak byłem z Mojżeszem, sługą moim, tak będę z tobą. Nie bój się i nie lękaj się. Pan Bóg powiedział do Gideona, jestem z tobą, nie lękaj się. Pan Bóg powiedział do Mojżesza, nie bój się, bo ja będę szedł przed tobą. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Pierwszym powodem, dla którego ja dzisiaj mogę żyć w pokoju, jest mój pokój z Bogiem. Nie będzie w moim życiu tego pokoju z ludźmi, tego pokoju w tym świecie, póki moje serce nie będzie w stanie pokoju z Bogiem. Jeśli moja relacja z Bogiem jest zachwiana, jeśli moja relacja z Bogiem jest zepsuta, to już jest źle. To nie trzeba szukać różnych sposobów na pokój z ludźmi. Trzeba zawrzeć pokój z Bogiem. Trzeba przywrócić pokój między tobą a Bogiem. Trzeba przestać chować się w krzakach z listkiem figowym, a trzeba z nich wyjść i, tak jak brat dzisiaj mówił, na kolana pokutować i przywrócić swoją relację z Bogiem. I kiedy moja relacja z Bogiem jest dobra, kiedy moja relacja z Bogiem jest relacją pokoju, a nie ucieczki, wtedy mogę pomyśleć o tym, co mówi dalej Izajasz. Wzmocnię cię. Ja ciebie wzmocnię. Nie szukaj siły w sobie samym. Wiecie, jak jest akumulator, to on sam się nigdy nie naładuje. Bracia, którzy mają samochody, to wiedzą o tym, że w samochodzie jest takie urządzenie, które się nazywa alternator, który dostarcza prądu dla bieżących potrzeb samochodu, ale również ładuje akumulator. Nie szukaj siły w sobie. Wiecie, co my możemy zrobić naszą własną siłą? Grzeszyć możemy. W tym jesteśmy rewelacyjni. Kiedy zaczynamy żyć według swojej siły, to zaczynamy od tego, że bardzo dobrze wychodzą nam różnego rodzaju grzechy. A więc ja ciebie wzmocnię i dam ci pomoc. Bóg od samego początku myśli o tym, jak pomóc człowiekowi. Pamiętacie, kiedy stworzył Ewę, w jakim celu ją stworzył? Pomoc odpowiednią dla ciebie. Pomoc odpowiednią dla ciebie. Bracia i siostry, a dlaczego jesteśmy razem w społeczności? Tylko dlatego, żeby chwalić Boga? Nie, chociaż przede wszystkim. Tylko dlatego, żeby głosić Ewangelię do innych ludzi? Nie, chociaż to jest bardzo ważne. Jesteśmy sobie dani nawzajem również ku pomocy, ku wspieraniu jedni drugich, ku wzmacnianiu się w łasce Bożej. Dlatego tak ważne jest być w społeczności. My mamy takich elektronów parę u nas w społeczności. Nigdy nie wiadomo, czy będą, czy nie będą, bo oni mają różne pomysły na życie. Oni mają pomysły takie, że czasami po prostu sobie gdzieś jadą. Tu pojadą, tam pojadą, tu pojadą, tam pojadą. Ale wiecie, kiedy są zawsze? Jak przychodzą doświadczenia, jak przychodzi cierpienie, jak przychodzi ból, to wtedy wiedzą, że jest zbór, który ich wesprze. I mają rację, bo jest taki zbór, który ich wesprze. Bóg da ci swoją pomoc. Co więcej, mówi, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Kiedy potrzebujemy podparcia? Jak jesteśmy silni? Jak w naszym życiu wszystko idzie jak należy? Potrzebujemy podparcia, kiedy raźno kroczymy? Nie, podparcia potrzebujemy wtedy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy zranieni, kiedy nie mamy sił. Kiedy nie mamy sił, aby utrzymać te ręce w górze, wzniesione do Boga, i potrzebujemy, aby nas podparł. Kiedy się zachwiejemy, bo sytuacja w naszym życiu na nasze zrozumienie przerasta nasze możliwości. Kiedy w naszym zrozumieniu próg wytrzymałości już dawno został przekroczony, wtedy mogę wołać do Boga i mówić: Panie Boże, tylko Ty możesz mnie podeprzeć. Kiedy zaglądamy śmierci w oczy, kiedy zaglądamy w oczy ciężkiej chorobie, kiedy zaglądamy w oczy zdradzie, rozczarowaniu, zranieniu i czujemy się bezsilni, wtedy przychodzi On i podpiera nas ręką swojej sprawiedliwości. I zawsze możesz na Niego liczyć. to zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie, będą unicestwieni, zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują. I teraz, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Ciebie wspomogę. Bóg obiecał nas posilać, nas podnosić, nam pomagać i On zawsze, zawsze dotrzymuje danego słowa. Wiecie, strach nie jest czymś, strach nie jest grzechem, o, tak powiem. Strach nie jest grzechem. Bać się to nie jest grzech. Dlatego, że strach to taki stan silnego napięcia emocjonalnego, który pojawia się w chwilach zagrożenia. I to jest taki trochę naturalny system alarmowy człowieka. Problemem jest, kiedy poddajemy się w niewolę strachu. Problemem jest, kiedy strach przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Czym innym jest bojaźń Boża? Kiedy brat zaczął czytać Psalm 113, to się przestraszyłem, ale na szczęście jeszcze jest Psalm 103 i w Psalmie 103 też znajdziemy taki fragment, który mówi Psalm 103, błogosław duszo moja Panu. I wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu, błogosław duszo moja Panu. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością, On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie i nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych. Ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dzieckiem, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny, gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Łaska, lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją. A sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego. I pamiętają o wypełnieniu przykazań jego. Pan ma na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. To jest jedyny strach, albo nawet nie strach, bojaźń, o której czytamy w Biblii, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Ale czym jest bojaźń Boża? Jeśli nie świadomością, taką zdrową świadomością, jakim naprawdę jest Bóg. I ten psalmista tak pięknie mówi Dawid tutaj o tym, jaki naprawdę jest Bóg. On jest sprawiedliwy, ale jego pamięć o naszych grzechach jest bardzo krótka, jeśli pokutujemy, jeśli oddajemy je w jego ręce. On może wszystko, ale chce błogosławić swoje dzieci. On tym, którzy proszą go o chleb, nie da kamienia. On jest potężny, on jest sprawiedliwy. Ja mam tego świadomość, ale ponieważ jest moim ojcem, to jestem dumny, że mam takiego ojca. I cieszę się, i raduję się, że mam takiego ojca. Moja córka, jak była w przedszkolu, to wierzyła, że jej tata może wszystko. Jak coś było nie tak w przedszkolu, to ona mówiła, jak mój tata tu przyjdzie, to zobaczycie. Wiecie, jak mój ojciec z nieba będzie musiał ingerować w tej sprawie. Kiedyś do burmistrza mojego miasta powiedziałem, panie burmistrzu, na razie ja pana proszę, a potem będę prosił mojego ojca. I lepiej by było dla nas dwóch, gdyby pan zrobił to, co mamy zrobić na moją prośbę, niż na jego prośbę. Pan mi grozi? Ja mówię, nie, panie burmistrzu, ja tylko chciałem powiedzieć, jakiego ja mam ojca. On myślał, że ja mówię o moim ziemskim ojcu. A ja mu później powiedziałem, że chodzi o tego niebiańskiego ojca. Dzisiaj burmistrz przychodzi do nas na spotkanie adwentowe, do zboru. Kilka lat temu powiedział, że nie wyobraża sobie miasta bez naszego zboru. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy cudowni, ale dlatego, że mamy takiego ojca. Takiego ojca. A więc bojaźń Boża to nie jest paraliżujący mnie strach. Niestety niektórzy mają złe doświadczenia z rodziny przed ojcami swoimi. Niektórzy drżą przed swoimi ojcami. Nie odzywają się, dostają blokady. Jak ojciec był taki, wiecie. Nasz ojciec taki nie jest. On jest pełen miłości. On jest pełen dobroci. A więc nie musimy się go bać. Strach, jak już powiedziałem, staje się niebezpieczny, jeśli przejmuje kontrolę nad moim życiem. I strach łączy się w parze bardzo łatwo z innymi emocjami. Na przykład chciwość. Wiecie, że chciwość to też jest strach? Człowiek chciwy boi się, że będzie miał za mało. Musi mieć więcej. Dzisiaj muszą być otwarte sklepy, bo później dwa dni będą zamknięte. Więc musimy kupić tyle jedzenia, żeby potem po tych świętach zapełnić nim śmietnik. Bo muszę mieć. Ja muszę wam wyznać, że również ja mam takie myślenie. Moja żona to pewnie potwierdzi. Kiedy przeprowadzaliśmy się ze starego domu do drugiego domu, postanowiliśmy wykończyć wszystko jedzenie, które było w spiżarce i w zamrażarce. 6 tygodni nie robiliśmy zakupów, oprócz chleba. Byliśmy przygotowani na małą wojnę domową. Po co? Chciwość to strach, że mam za mało. Poczucie winy to strach o ujawnienie moich czynów. Na przykład powiem tak. Bóg zna twoje grzechy i moje grzechy, których nikt nie zna, które są ukryte. I co się dzieje teraz w tej chwili w twojej myśli? W tej chwili w twojej głowie, z tyłu głowy jest konkretny grzech, o którym wiesz, że jest niewyznany. I teraz, no jak ten pastor jeszcze ma Ducha Świętego, jak zaraz wywali ten grzech tutaj na wierzch, to dopiero będzie, nie? A przecież Bóg go zna. Czego ty się boisz? Czego ty się boisz, że przyjdziesz do Boga z tym grzechem i On powie, wiesz co, jestem Tobą rozczarowany? Przecież On go zna, On już wie o tym grzechu dawno. On wiedział o tym grzechu, kiedy on się wydarzał. On wiedział o tym grzechu, kiedy go nawet planowałeś. I lekarstwem na strach, na poczucie winy jest po prostu wyznanie. Niektórzy ludzie mają takie poczucie odrzucenia i taką niesamowitą potrzebę akceptacji, bo się boją odrzucenia. Boją się odrzucenia. Jakże często może i w waszym życiu było tak, że kiedy przyszliście do Chrystusa, oddaliście swoje życie Chrystusowi, nagle z waszego życia zniknęli pewni ludzie. Było tak? Przestali was zapraszać? Przestali was odwiedzać? Przestali z wami rozmawiać? Niektórzy nawet przestali mówić wam dzień dobry na ulicy. I teraz diabeł by próbował coś zrobić, żeby odzyskać te relacje. No ale jedynym sposobem, żeby odzyskać te relacje, jest zaprzeczyć swojemu nawróceniu. Wrócić do starego życia, wrócić do starego słownictwa, wrócić do starego stylu życia. A zniechęcenie to też strach. Nie zrobię nic, bo jak zrobię źle, to będzie moja wina. To lepiej nic nie robić. To lepiej nic nie robić. Najbezpieczniej jest nic nie robić. No, zrobiłabym te kwiatki w zborze, ale ta siostra robi lepiej. Ja zrobię i będą byle jakie, później będą się ze mnie śmiali albo będą gadali na mnie. To lepiej nic nie zrobię. No może posprzątałabym inaczej, ale lepiej tego nie będę ruszać, bo niech sprząta ten, kto sprząta. Może powiedziałbym kilka słów tu z przodu, ale boję się, że zostanę skrytykowany. To lepiej nic nie robić. Wiecie, ile ludzi takich jest w kościołach, w zborach? Którzy nic nie robią, bo się boją coś zrobić? To też wynika z naszej kultury, polskiej kultury, z polskiej mentalności. Jak my mamy 10 rzeczy dobrych i jedną złą, to wszyscy się skupiają na tej jednej złej. Jeżeli człowiek jest fajny, ciekawy, ale ma jedną złą cechę, to wszyscy powiedzą, że on jest taki jak ta zła cecha. Nie powiedzą, że jest przyjazny, że jest taki czy taki, bo to jesteśmy my Polacy. Inne kultury mają troszkę inaczej. Ja byłem zdziwiony, kiedy ludzie potrafią zachwycać się nad pewnymi rzeczami, które się robi. Powiem wam prosty przykład. Ja nie jestem po szkole muzycznej, ale kiedyś w Warszawie siedziało kilku muzyków zawodowych na sali i dziewczyna, która grała pieśni na nabożeństwie, dostała focha i poszła sobie do pokoju na górę w trakcie nabożeństwa. I ten pastor tak patrzy po tych muzykach do jednego oczami, a ten do drugiego oczami, a ten nie, bo nie, żaden nieprzygotowany, żaden próby nie zrobił. Jak już tych wszystkich zawodowców przeleciał, to spojrzał na mnie, a że ja śpiewnika pielgrzyma to z mlekiem babci wyssałem, no to usiadłem do pianina i skończyliśmy nabożeństwo. I co było po nabożeństwie? Dwóch tych zawodowych przyszło do mnie, żeby mi powiedzieć, że tu było źle, a tam było źle i tu było źle. W innym kraju, za oceanem, zagrałem i zaśpiewałem i chyba najgorzej w życiu zaśpiewałem wtedy. I ludzie przychodzili i mówili: Pan Bóg dał ci dar. Pan Bóg dał ci dar. A jedna zawodowa muzyczka przyszła do mnie i mówi: słuchaj, jak na człowieka, który nie zna nut, zagrałeś naprawdę super. Może właśnie byłoby o wiele łatwiej wyjść z tej przestrzeni strachu w zborze, w społeczności, gdybyśmy zaczęli bardziej doceniać siebie nawzajem, chwalić siebie nawzajem. Ale siostra zrobiła piękny stroik. Naprawdę piękny. Nie żartuję. Nie przepadam za sztucznymi kwiatami, ale te są piękne. Jestem pod wrażeniem słowa, które brat powiedział. Jestem pod wrażeniem. Pamiętam, jak brat Marek był u nas i usługiwał słowem, byłem po prostu pod wrażeniem, jak Bóg przemawia przez braci. Wiecie, że w tej chwili w naszym zborze ja muszę się zapisać w kolejkę do kazania? A były czasy, że byłem jedynym mężczyzną w społeczności. Później było już nas trzech, mogliśmy założyć zbór. A teraz mamy tylu braci, że trzeba się w kolejkę ustawić do kaznodziejstwa. Złość i gniew to też strach. Strach przed tym, że coś nie stanie się po mojej myśli. Nie? Dlaczego to tak zrobiłeś? Kto ci kazał tak zrobić? Tu mają być 4 krzesła, tu mają być 2 krzesła i tu mają być 4 krzesła. Nie może być tutaj 6 krzeseł, a tu 2 krzeseł. Bo tak ma być po mojemu. Wiecie, czego doświadczam? Im jestem starszy, tym mniej przywiązuję wagę do tego typu rzeczy. Siostry wczoraj rozmawiają ze mną i pytają się, jak to zrobić. Czy tak? Ja mówię, słuchajcie, nieważne jak zrobicie. Ważne, żeby było 50 miejsc siedzących. Potrzebujemy 50 miejsc siedzących. Jak wy to zrobicie, tak będzie. To jest wasza sprawa. Oczywiście są pewne rzeczy w zborze, są pewne rzeczy w społeczności, które wymagają bezwzględności. na przykład rzeczy doktrynalne, że to słowo musi być w centrum, że nie będziemy tu robili jakieś show, jakieś stand-upy, jakieś przedstawienia, jakieś koncerty, tylko że będzie głoszone Słowo Boże. I to nie podlega żadnej wątpliwości. Ale czy to będzie jednogodzinne kazanie, czy to będzie 5 kazań po 15 minut, to nie ma żadnego znaczenia. Zazdrość. Wiecie, że zazdrość to też jest strach? Zazdrość to jest strach przed tym, że ja stracę kontrolę nad daną sytuacją na rzecz kogoś innego. Dlaczego ona, a nie ja? Ja miałem taką nauczycielkę w szkole. Ona była bardzo elegancką kobietą. Bardzo elegancką kobietą. I już w pierwszej klasie liceum dziewczyny nauczyły się, że nie wolno przychodzić na jej lekcje elegancko ubranym, bo jeżeli ona stwierdzi, że ktoś jest bardziej elegancko ubrany od niej, to już ma przekichane. Ale przecież kiedy ja widzę, jak mój brat rozwija się, jak moja siostra rozwija się w swojej służbie i robi pewne rzeczy coraz lepiej i robi to jeszcze lepiej ode mnie, to ja mogę się tylko cieszyć, że Królestwo Boże jest budowane. A w efekcie końcowym ja jako pastor i tak jakby zbieram żniwo tego wszystkiego, co zostało zasiane, co zostało utrzymane, co zostało rozwinięte. To, że mam braci, którzy mówią kazania i mówią bardzo dobrze, chwała Bogu za to. To rozwija zbór, to rozwija tych braci. To powoduje, że ja mogę kilka niedziel w roku wyjechać sobie po prostu. Być w innych zborach, być w innych społecznościach. Kiedy znienacka muszę wyjechać, są ludzie, którzy dalej to prowadzą. I co więcej, trzeba przyznać, że prowadzą to lepiej ode mnie. Strach przed dokonywaniem decyzji, złych decyzji powoduje paraliż decyzji. W drugim liście do Tymoteusza w rozdziale pierwszym... Ile mamy czasu? Żebym się za mocno nie rozpędził. 15 minut jeszcze mogę? W siódmym wersecie, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. I to jest bardzo ciekawe, że kiedy mówimy o strachu i o odwadze, to odwaga często może być pomylona przez takiego odważnego niby człowieka z brawurą. Jest różnica pomiędzy odwagą a brawurą. Ja kiedyś jeździłem samochodami terenowymi przez rok czasu i zjeżdżaliśmy z różnych bardzo stromych miejsc i podjeżdżaliśmy pod bardzo strome miejsca i wjeżdżaliśmy do bardzo stromych dziur i wyjeżdżaliśmy z tych stromych dziur, ale za każdym razem wiedziałem, że są pewne zasady, których nie mogę przekroczyć. I podobnie jest w odwadze. Kiedy Bóg daje nam ducha odwagi, to także daje nam pewne zasady, pewne reguły, w których musimy się poruszać. Ale regułą numer jeden w tej zasadzie odwagi jest miłość. Moje poczucie bezpieczeństwa w Chrystusie, moje poczucie bezpieczeństwa w tym, co robię, moje poczucie nawet tej odwagi musi być kierowane przez miłość. Ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby moja odwaga kosztowała kogoś, na przykład zranienie. Dlatego dał nam też Bóg ducha jakiego? Powściągliwości. Powściągliwości. Abyśmy nie przekraczali pewnych rzeczy. Abyśmy mieli świadomość tego, że jest zagrożenie. Abyśmy wiedzieli, że jeden ruch kierownicą w lewo albo w prawo. Pamiętasz, Andrea, jak w Wiśle jechaliśmy w górach? Jechaliśmy na taką przepaścią samochodem terenowym z moją żoną i wystarczyłoby jeden zły ruch kierownicą albo niepotrzebna zmiana biegu w tym momencie. Jak już jesteś na tym biegu pierwszym wolnym, to jedź tym biegiem, póki masz przyczepność. Trzymaj przyczepność cały czas samochodu. I tak samo jest w naszym życiu z Chrystusem. Kiedy pojawiają się wokół nas niebezpieczeństwa, ale my wiemy, Bóg dał nam ducha odwagi i wiemy, że damy sobie z tym radę, to nie możemy niepotrzebnie narażać innych na niebezpieczeństwo i zachowujemy pewne zasady, pewne reguły. Krótko mówiąc, jeśli widzę, że mógłbym zgorszyć mojego brata albo moją siostrę swoim zachowaniem, to powściągam moje zachowanie, powściągam moje słowa, powściągam moje metody. Bóg dał nam ducha mocy. Bardzo ciekawe jest, że kiedy Pan Jezus rozesłał swoich uczniów, tych 72, pamiętacie tą sytuację, Pan Jezus rozsyła 72 parami po wioskach i tak dalej i oni mają iść głosić i tam on mówi i wysłał ich w duchu swoim, tak? I w mocy swojej. I oni szli, uzdrawiali, wypędzali demony, robili różne rzeczy, które też Pan Jezus robił. Ale kiedy już Pan Jezus wybiera się do Ojca i daje wielkie posłannictwo, to mówi do swojego ludu, do swojego kościoła, do swoich uczniów, co? Weźmiecie moc Ducha Świętego. Różni się czymś? Widocznie się różni, skoro tym razem mówi o mocy Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, również mówi o mocy tego, który jest obecny. Tak? Ja odchodzę, ale poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który was przywiedzie do poznania wszelkiej sprawiedliwości, który was wypełni, który będzie was prowadził. I ten Duch jest również Duchem mocy i odwagi dla nas dzisiaj. Zobaczcie, Piotr, jak dwie różne sytuacje, ognisko, trzykrotne zaparcie się, Dzień Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha mocy, odwagi, miłości i kazanie, które chyba nie ma sobie równego, oprócz kazań Pana Jezusa, nie ma sobie równego w całym Nowym Testamencie. Piękne kazanie ewangelizacyjne. I on staje naprzeciwko tych uczonych w piśmie, naprzeciwko tych ludzi, przed którymi niedawno zaparł się Jezusa i mówi, to wyście go ukrzyżowali. To nie jest brawura, to jest odwaga. Skąd bierze się strach w naszym życiu? Czasami z dzieciństwa. Bardzo często byliśmy wychowani tak na zasadzie kij, marchewka, nie? Raz w ucho, raz buziaka, raz w ucho, raz buziaka. I często działo się to na etapie kształtowania naszej osobowości i gdzieś tam to tkwi w nas dalej. My czasami też to powtarzamy. Czasami strach jest wytworem naszej wyobraźni. Czasami zagrożenie może być nierealne. Ja nie lubię centrów handlowych. To znaczy, lubię parterowe. O, tak powiem. Jak jest parter, to ja mogę tam wszystko. Ale jak coś jest wyżej, jak 2 metry, to dla mnie to już jest strach. Możecie spytać mojej żony, którędy chodzi Czarek w centrum handlowym? Dzieciaki przy poręczy, tam wiecie, ta przepaść tam tak daleko. A ja przy ścianie. A jak jadę schodami takimi długimi, to zamykam oczy. Albo patrzę się w sufit. Bo mam strach wysokości. Mam lęk wysokości. On jest nierealny. Ja wiem, że mi nic nie grozi. Ja wiem, że ta szyba na tej poręczy, to ona ma utrzymanie 2 tony na metr kwadratowy. Ja to wiem, a jednak się boję. I my czasami wiemy niektóre rzeczy, a się dalej boimy, bo nasza wyobraźnia nie potrafi rozróżnić tego, co jest realnym, a co jest nierealnym strachem. I w naszym duchowym życiu jest bardzo podobnie. Są rzeczy, których my się ciągle boimy, zapominając o tym, jaki jest nasz Bóg. I zamiast tego strachu powinniśmy w tym momencie włączyć naszą bojaźń Bożą, czyli świadomość tego, jaki jest nasz Bóg. Grzech jest konsekwencją naszego nieposłuszeństwa i on bardzo często również powoduje w nas strach. Czasami boimy się rzeczy, których nie znamy. I to jest strach, który wynika z ignorancji. Czasami na tym tle pojawiają się pewne naprężenia w kościele, w zborze. Bo wiecie, nie unikniemy tego, że jest zmiana pokoleniowa. Nie unikniemy tego, że dzisiejszy 10-latek i ja mamy totalnie inne myślenie. Totalnie inne myślenie. Totalnie inaczej patrzymy na pewne rzeczy. Kiedy mówię o grzechu, to mówię także o tym, że on może paraliżować naszą duchową relację z Bogiem. Dlatego świadomość Bożego przebaczenia jest gwarancją tego, żebyśmy się nie musieli bać. Ignorancja, obawy, strachy. Opieramy czasami się na jakichś wątpliwych informacjach. Czasami za dużo tego internetu w naszym życiu. Ja pamiętam, kilkanaście lat temu tak bardzo mocno kaszlałem i po różnych leczeniach i dalej kaszlałem, i zrobili mi biopsję lewego płuca. Znaczy, zrobili mi oba płuca, ale na lewym wykryli 6 guzków. Wróciłem do domu i wiecie co zrobiłem? Otworzyłem internet i dowiedziałem się, że 25% ludzi, którzy umierają na raka płuc, nigdy nie paliło papierosów. I wyjąłem sobie 3 tygodnie z kalendarza. I błagałem przed Bogiem, i płakałem przed Bogiem. Jeszcze wtedy byłem dużo młodszy, jeszcze miałem dzieci na wychowaniu. I całkiem niepotrzebnie, bo później się okazało, jak przyjechałem po wyniki, pani mówi, jest jedna koperta, niech się pan nie przyjmuje. Jakby były dwie, to by był problem. Jest jedna koperta. Otworzyłem kopertę zwapnienia. Po prostu po przeziębieniach jakieś tam zwapnienia i tak dalej. Ignorancja jest wątpliwości. Czasami wątpimy, że Bóg jako źródło naszego bezpieczeństwa da radę. Wiecie, mówimy o sobie, że jesteśmy wierzący. I ja wiedzę, że wy jesteście wierzący w te krzesła. Wszyscy siedzą na krześle. Nikt nie stoi. Nikt nie powiedział, ja do końca to tak nie ufam temu krzesłu tutaj, to ja sobie postoję. Nikt z was nie przywiózł sobie krzesła z domu. Ja mógłbym, bo ja w swoim życiu parę krzeseł załatwiłem. Podobnie jest z Bogiem. Albo mu ufamy, albo nie. W moim życiu osobistym, a także kościelnym, dzieją się teraz różne rzeczy i ktoś niedawno całkiem do mnie zadzwonił, zaczął opowiadać tam jakieś rzeczy. Ja mówię, wiesz co? Nie zapominajmy o tym, że jest jeszcze Pan Bóg. Albo przede wszystkim jest Pan Bóg. I cokolwiek wydarzy się w naszym życiu, to On o tym wie. Mało tego, to jest tylko kolejny etap Jego planu w moim i Twoim życiu. Ty i ja widzimy do zakrętu, On widzi całą drogę. On wie, co będziesz robił za 10 lat, jeżeli będziesz jeszcze tutaj. On wie, co będziesz robił za 20 lat, jeżeli jeszcze będziesz tutaj. On to wie. Ja nie. Więc zaufanie Panu polega na tym, że pozwalam Mu się tą drogą prowadzić. I że idę dalej tą drogą, Jego śladami. Czasami mamy coś takiego jak słabe poczucie własnej wartości, jak brak pewności siebie. I wtedy też pojawia się taki strach wynikający trochę z naszego charakteru. Wiecie, są tacy ludzie, ja to nie dam rady, nie, bracie, ja to nie umiem. Wczoraj rozesłałem braciom, wszystkim braciom w zborze, fragmenty Pisma Świętego, które dzisiaj będą czytać. I jeden od razu napisał, ale mnie jutro nie będzie. Ja wiem, dlaczego on to napisał. Ja zadzwoniłem do niego. Mówię, słuchaj, dostałeś najkrótszy fragment? Przeczytasz. Czasami boimy się, bo albo my mierzymy za wysoko, albo ludzie stawiają nam za wysokie progi i zawieszają nam poprzeczkę za wysoko, a my chcąc uzyskać akceptację, poddajemy się takiemu dyktatowi. Moja żona i ja wiemy, że od prawie 4 lat żyjemy bardzo szybko. Bardzo szybko. Bardzo dużo podróży, dużo spotkań. I ja dzisiaj wiem, że za dużo. Ja to wiem. Nie widziałem tego na początku, ale dzisiaj to wiem. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze w życiu będę musiał być w takiej sytuacji, to muszę tak rozłożyć siły, żebym dał radę skończyć cały bieg, a nie tylko sprint. Chrześcijaństwo to nie jest sprint. To jest bardzo długi dystans. I lepiej, żeby to Pan Bóg ustawiał poprzeczkę w naszym życiu, niż my sami, a nie daj Boże inni ludzie. To Pan Bóg ma ustawiać poprzeczkę w naszym życiu. jak rozpoznać, jak poradzić sobie ze strachem w swoim życiu. Po pierwsze, przyznaj się do tego, że się boisz. Nie bój się powiedzieć, że się boisz. Ja też się boję. Też w moim sercu jest strach, jak moja córka wyjeżdża samochodem do siebie, jak mój syn, wiem, że jest w drugim końcu Polski i tam sobie mieszka i modlę się o nich. Skąd bierze się mój strach? Z wyobraźni, z urojenia, z doświadczenia, czy może z realnego zagrożenia? Nie koncentruj się na strachu jako samym sobie, ponieważ wtedy go budujesz. I on wtedy zaczyna rządzić twoim życiem. Skoncentruj się na tym, co jest najważniejsze w chwilach strachu. Nie będę się lękał. Kiedy nie będę się lękał? Choćbyś nawet szedł ciemną doliną cienia śmierci, zła się nie lęka. Jak idziesz przez dolinę, jak idziesz przez strach, to się nie zatrzymuj. Nie koncentruj się, nie oglądaj sobie go jak na wystawie. A, tu wyglądasz tak, aha, aha. Ojejku. Nie, jak idziesz przez takie doświadczenia, to idź. Bo za doliną jest góra. Zobaczcie, że psalmista w psalmie 23 mówi, zastawiasz przede mną stół. Tą górę zastawiasz dla mnie. Czasami do tego stołu trzeba przejść przez dolinę, przez strach. Skup się na Bożym Słowie. Czytaj o tym, jakim On jest, jak On może kontrolować. Nie wiem, do oporu czytaj Psalm 103. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trudź się, nie trwóż się, bo ja jestem Twoim prawdziwym Bogiem. Pamiętaj o tym. Puść swój strach. Strach jest jak przewód elektryczny. Jak go chwycisz i zaciśniesz na nim dłoń, to ciężko go puścić. I Bóg ci odrywa rękę od tego strachu. Nie trzymaj się go, puść go. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, ja mam do ciebie pytanie dzisiaj. Nawet kilka pytań, cztery pytania. Czego się dzisiaj boisz? Pomyśl teraz przez chwilę, czego się boisz w swoim życiu? Na czym dzisiaj zacisnąłeś swoją dłoń? Pomyśl o tym, jak twój strach, który przeżywasz, odciska swoje piętno na twoim życiu, na twojej relacji z Bogiem, na twojej relacji z innymi ludźmi, na twoim zdrowiu. Co musi się jeszcze stać, ażebyś puścił, ażebyś poszedł dalej? Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Od 16 do 18. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy się więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Bracia, tam gdzie jest miłość, tam nie ma strachu. Im bardziej kochasz, im bardziej jesteś kochany, tym mniej się boisz. Amen. Powstaniemy do modlitwy.